Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Witam serdecznie, Lech Pilarski. Dzisiaj o ostatnich bitwach w wojnie obronnej 1939 roku w naszych stronach. Zaangażowane w nie były m.in. oddziały, które przetrwały. Szczególnie bitwę pod Andrzejewem, potem potykając się z Niemcami w drodze do Puszczy Białowieskiej i pod skrzydła generała Kleberga. Naszym gościem jest Adam Profesor Dobroński. Witam pana, dzień dobry.
Dzień dobry, witam. Jeszcze i Czesław.
No właśnie, panie profesorze, najpierw te niedobitki próbowały się przedrzeć w rejon Puszczy Białowieskiej. To i 9 Pułk Strzelców Konnych, i jeszcze inne kawaleryjskie jednostki.
Muszę trochę sprostować.
Tak.
Bo kawalerii nie było tak naprawdę pod Andrzejewem. Pod Andrzejewem została okrążona 18. Dywizja Piechoty. A więc te pułki, w tym także i Białostocki Pułk 42, 33, 71 i z nich się niewielu wyrwało, bo prawie 5 tysięcy poszło do niewoli i ci, co się wyrwali, to rzeczywiście tworzyli później partyzantkę tak zwaną powrześniową, mało o niej mówimy, ale to już nie poszły pod kos, pieszo by nie doszli do Kocka. Natomiast przybijała się kawaleria. Tak, kawaleria.
I pozostałe, Suwalska, Podlaska, tak Brygada jest, Kawalerii.
Tak jest. I ci rzeczywiście, ale oni nie byli pod Andrzejewem. Oni tak w większości to przebijali się najpierw w rejon Wysokiego, to jeszcze wtedy tam przez koło Zambrowa, w bitwie Zambrowskiej nie wzięli udziału. Koło między innymi Olszewo, ta rocznica była niedawna, bitwa pod Olszewem. I potem rzeczywiście odskoczyli do Białowieży. Tam się przeorganizowali, powstała ta dywizja Zaza.
Pod generałem Podchoreckim. Czy Skrzyńskim?
Nie, Skrzyński miał swoją Suwalską, tą, bo to się trochę wymieszały te pułki. A tutaj Plisowski się był i ta właśnie Zaza głównie, ale potem także i Suwalska dołączyły do samodzielnej grupy operacyjnej Narew. One
po lesie.
Przeprawiły się przez rzekę Bug i fenomenem była SGO Polesie. Od tego chyba tak powinniśmy rzetelnie już zacząć opowiadać, jak doszło do ostatniej rzeczywiście bitwy pod Kockiem.
Ta samodzielna grupa operacyjna Polesie, to tworzyły ją jednostki w gruncie rzeczy rezerwowe.
Tak. To były tak zwane przede wszystkim bataliony marszowe. Wszystkie te, które miały iść na uzupełnienie, ale tu był pewien fenomen. To trafnie napisał jeden z pamiętnikarzy, że generał Franciszek Kleber, który stanął i tworzył te SGO Narew,
był po lesie, cały czas.
Przepraszam bardzo, jesteś za bardzo przy nerwie. Po lesie. Był jedynym właściwie generałem polskiego września, który w miarę upływu wojny zyskiwał żołnierzy, a nie tracił. I zaczynał skromnie od tych właśnie takich rezerwowych jednostek. Potem doszła już prawie cała dywizja, 60. 50. No i doszły także oddziały kawalerii. Jak było to zróżnicowane wojsko, to dodajmy, że byli tam marynarze z floty lipińskiej, ale były także jakieś rzuty lotnicze. No właściwie wszyscy, którzy chcieli walczyć, to jest ważne, bo to nie byli tacy, którzy już tylko aby do domu. To były rzeczywiście nieduże może czasami pododdziały, ale chętne do walki, pokazania swojej klasy, jakby do bicia do końca. I w związku z tym to było dobre wojsko, jak mówiąc tak kolokwialnie.
Czy żeby poprawić swój nastrój, to sprawdziło się to, co powiedziałem, że pod skrzydła generała Kleberga wszystkie oddziały, które gdzieś tam zostały, niedobitki czasami, trafiły właśnie do tej samodzielnej grupy operacyjnej.
Powiedzmy, że sam generał Kleberg był też postacią wyjątkową na tle nawet ówczesnej generalicji. Nie był piłsudczykiem. W związku z tym z awansami było tam niespecjalnie. Został tym generałem brygady i to potem raczej był używany do celów takiej administracji wojskowej, czyli był dowódcą m.in. w Grodnie.
No, trzeciego korpusu.
Trzeciego korpusu, wcześniej 29. Dywizji Piechoty, a potem tuż przed wojną przeniesiono go na DOK w Brześciu. Był bliski z Sikorskim. No wiadomo, Sikorski też był w odstawce, więc to był taki generał odsunięty na plan dalszy, a we wrześniu pokazał swoją klasę. Poza tym o tyle też nietypowy, że on wywodził się z armii austriackiej, ale otrzymał dobre wykształcenie m.in. w Akademię Paryską, znał języki obce, w ogóle był takim inteligentem, a twardym inteligentem. Także to postać wyjątkowa.
Mam gdzieś w domu dyplom z podpisem generała Franciszka Klebera po przeglądzie koni, bo konie były przed wojną mobilizowane, przeglądane i właściciele owych koni dostawali w nagrodę dyplomy, że dobrze dbają o ten wojskowy, o to wojskowe wyposażenie.
Tak, bo Białystok należał do tej trójki trzeciego DOK, gdzie właśnie dowódcą był Kleber.
I wracając już do przełomu września i października, właściwie początków października, starcia z Niemcami się odbywają.
Właśnie, ale zanim starcia z Niemcami, to tu też jest trochę takich rzeczy do powiedzenia, bo rzeczywiście grupa była tworzona w połowie września, nie wzięła udziału w obronie Lwowa, chociaż to miała stosunkowo blisko. Miała zabezpieczać, jak mówią wojskowi, to jest tak typowe słowo wojskowe, od północy przedmoście rumuńskie. Wtedy jeszcze wierzono, Rydz Śmigły lansował tę tezę, przedmościa rumuńskiego. Tam miała dotrzeć później pomoc aliancka i SGO po lesie, już nie na, miała właśnie zabezpieczać te przedmoście. No i ten cały plan runął 17 września. Jak piszą znawcy tematyki, to Kleber był przeciwny też walkom z Sowietami. Uważał, że to trzeba jakby zmarginalizować ten problem i nadal stawić opór Niemcom, ale też mało się o tym mówi, że pod Puchową Górą w dniach 29-30 września jednak ta 60. Dywizja przetrzepała jedną z dywizji sowieckich, bo chociaż Kleber nie dążył do tej konfrontacji, to skoro tamci zaczęli zagrażać, trzeba było ich po prostu przepędzić. I skutecznie przepędzono, to była 146. Dywizja Strzelecka Sowiecka. Natomiast Kleber miał plan wyrazisty, chciał pozostać na froncie antyniemieckim, przeciwko Niemcom. No i celem miała być Warszawa. To zresztą Warszawa, a przypomnijmy sobie chociażby Henryka Dobrzeńskiego, Hubala. Wszyscy
też chcieli dotrzeć do stolicy, tak, żeby ją bronić. Tak, no ale w międzyczasie stolica upadła.
Okazało się, że stolica upadła i wtedy Kleber miał poważny problem, co dalej. I tak trochę zachował się może już nie z wizją jakiejś wielkiej operacji, tylko postanowił podciągnąć pod Dęblin, ponieważ tam w takiej miejscowości Stawy, to się znane było, były ogromne składy wojskowe, a jemu się po prostu to było...
Kończyła i amunicja, wyposażenie,
wszystko. Miał w ogóle
wszystko.
Niewiele od samego początku, bo jak tak mówiliśmy, były te oddziały zapasowe,
niedoposażone.
Niedoposażone wyraźnie, więc chciał dociągnąć do tej składnicy, wzmocnić się i iść w Góry Świętokrzyska. Pytanie, czy żeby robić partyzantkę, bo Góry Świętokrzyskie to też taki teren. No przecież Hubal też marzył o Górach Świętokrzyskich.
Tak, później dotarł.
No dotarł, chociaż tak nie może nie... No dotarł. No, w Kieleckie na pewno dotarł. Bo to był taki teren jeszcze z Powstania Styczniowego dobrze znany. I taki topowy, można powiedzieć, jeśli chodzi o partyzantkę. No więc ta umowa niemiecko-sowiecka sprawiała, że był pewna przestrzeń wolna między naciągającymi od wschodu Sowietami.
Umowa spowodowała, że taka pustka operacyjna się
taki
dokonała
korytarz
Sowietami a Niemcami.
Część skorzystała z tego korytarza i spłynęła jeszcze do Rumunii, ale to było za dużo wojska, to było tutaj 17 tysięcy się oblicza. Tak, no, kawaleria może by jeszcze dobiegła, że tak powiem, do Rumunii. Piechota nie miała już szans. W związku z tym no, dwie duże dywizje i trzecia kawalerii i poza tym no, sporo różnych pododdziałów. Więc to było wojsko gotowe naprawdę na wielką próbę.
To dlaczego generał Kleberg nie poddał się, żeby, no widząc jaka jest sytuacja operacyjna, żeby nie tracić żołnierzy, ale jednak postanowił walczyć. Co chciał przez tę walkę osiągnąć?
Ja myślę, że to, jak powiemy, rzucimy termin, trochę może taki niedoceniony honor oficerski, bo i takie miał to wojsko, jak już mówiłem. To nie była taka zbieranina, która, mówię, tylko chciała do domu.
Oni chcieli maruderów? Walczyć. Nie. Tak, oni chcieli, nie, walczyć, chcieli walczyć i chcieli pokazać swoją siłę, swoje tak. wyszkolenie.
I ucieszmy się teraz w tym momencie razem, że właśnie wśród nich te bardzo ważne miejsce zajmowała ta dywizja Zaza i jeszcze tam te resztki suwalskiej. I ta kawaleria też odegrała ogromną rolę. Ja zajmowałem się głównie drugim pułkiem ułanów grochowskich. Przeczytałem wtedy wiele pamiętników. Oni nie mieli na swoich szlakach, to dotyczy także i 10 pułku i tego naszego białostockiego, nie mieli na szlakach tych odwrotowych okazji, żeby pokazać swoje to mistrzostwo, swoje opanowanie rzemiosła wojskowego, mówiąc takim językiem spokojniejszym. A chcieli to zrobić. No, szykowali się przecież do walki na front. I Kleberg im to zapewnił. Dał im taką szansę, że stoczona zostanie jeszcze ta przynajmniej jedna duża bitwa z Niemcami. Niemcy początkowo mieli tam tylko jedną dywizję, 13 dywizję zmechanizowaną, więc przewaga liczebna była po stronie Polaków. Oczywiście Niemcy mieli więcej artylerii, więcej sprzętu tam gąsienicowego, ale ci z kolei na własnych terenach dobrze rozeznani. Potem Niemcy, widząc, że ta trzynastka dostaje łupnia, przecież te pierwsze dni były zwycięskie, ściągnęli następną dywizję. No i wtedy już te dwie dywizje to rzeczywiście było za dużo na samodzielną grupę operacyjną, której po prostu kończyła się amunicja. Nie było czym walczyć.
No i wtedy podjęto to wyzwanie, tę walkę w Podkockiem.
Tak, i to ta bitwa, właściwie można powiedzieć, że jest bitwą, która się tak na dobre zaczęła 2 października, chociaż niektóre pododdziały z SGO miały swój chrzest bojowy znacznie wcześniejszy. Między innymi taki był znany
epizod,
no nasza kawaleria miała to możliwość, a pod Kobryniem ta 60 miała dwudniowe zwycięskie boje z Niemcami.
Kobryń teraz to miejscowość leżąca na terenie Białorusi.
Tak, ale to Podlasie historyczne.
Tak.
Należało do pierwszego województwa podlaskiego, tego z podziałem jeszcze na Brzeskie i na nasze Podlaskie. Więc wyraźnie można wyróżnić te dwie fazy. Pierwsze dni, drugi, trzeci, kiedy Polacy mają inicjatywę. I ta trzynastka jest w odwrocie. I tutaj kilka takich właśnie, zwłaszcza ten pierwszy dzień, drugiego, kiedy to pod Sorokomlą nasza kawaleria się tak pięknie spisała. No właściwie bitwę zaczął trzeci szwadron 10 pułku ułanów rotmistrza Ludwika Mościckiego. Także można powiedzieć, że nasi ułani rozpoczęli tą bitwę. Potem kilka z innych, to było na stosunkowo dużym obszarze, więc rozproszenie stosunkowo duże. I jeszcze trzeciego Kleberg zaprobował plan ofensywy właśnie Zazy, do której dodano 50. Dywizję Piechoty i znów kolejne zwycięstwa. To nie były duże może, ale krzepiły. Brano jeńców, po każdej takiej bitwie kilkuset jeńców. Niestety 4 już zaczęło się jakby wygasać ofensywa. Brak amunicji, ciągle o tym trzeba pamiętać. A poza tym podciągnęła właśnie ta kolejna dywizja niemiecka, no i już widać było, że kończy się jakby szansa na zwycięstwo.
I kończy się ta przewaga polska,
Kończy się ta polska przewaga, ale jeszcze wiele takich drobnych wygranych i Wola Głowska, sławetne walki o cmentarz, tu właśnie nasi ułani także wykazali z hart ducha i tą swoją sprawność. Helenów, Adamów, to są te miejscowości jeszcze przed Kockiem, na dojeździe do Kocka, to odnoszono zwycięstwa w poszczególnych potyczkach, ale już widać było, że
przewagę operacyjną zyskują Niemcy.
5 weszła właśnie ta dodatkowa dywizja i wówczas Kleberg o 19:30, to mamy dokładnie rozpisane, podejmuje decyzję, że jednak trzeba kapitulować. Skończyły się także leki, to też bardzo ważne, żywności, mimo że istotne, ale jednak na kondycję żołnierza to wszystko ma duży wpływ. Poza tym Kleberg był po prostu, jest takie słowo znów kolokwialne, fachmanem.
Tak, zobaczył, że już walka nie ma sensu, absolutnie. Niczego nie zyska.
Szkoda żołnierzy. Szkoda po prostu żołnierzy. Wojna się pewnie będzie jeszcze trwała, chociaż nie wiedziano, że aż tak długo. Znaleziono kontakt dla parlamentariuszy. Rozejm uchwalono, zawarto do godziny 6 następnego dnia. Niemcy tam nie do końca przestrzegali, ale chyba nie było to aż takie ze strony niemieckiej perfidy, po prostu i łączne zawodziła. To były ten 13. Dywizja się i ta potem. Co jest może jeszcze ważne? Mało się mówi o samym tej kapitulacji. Mam taki fragment, który aż mnie też trochę zaskoczył i który może dobrze będzie, jak
pozwolę sobie przeczytać. Tak? Z relacji szefa oddziału operacyjnego samodzielnej grupy operacyjnej po lesie majora Tadeusza Grzeszkiewicza. W nocy oddziały niszczą broń maszynową, zakopują amunicję i część broni ręcznej na potrzeby przyszłej partyzanckiej. To dopis redaktora czasopisma Pawła Wieczorkiewicza, który napisał książkę Kampania 1939 roku. Skąd pochodzi ten cytat? Żołnierze pozostają z karabinami, bez amunicji, zamki dział zepsute. Rano wyjeżdżamy ze sztabu na punkt przejścia. Jedziemy przez wieś. Spalone chaty. Przy jednej chacie gospodarze. Chłop patrzy ponuro i mówi ze złością: chce wam się wojny, a nam domy palą. W Kocku, na podwórzu, przed pałacem czeka kompania. Prezentuje broń. Wita nas generał, dowódca korpusu, zdaje się Wittersheim. Mówi kilka grzecznych słów, podziwia bohaterstwo Polaków. Biliście się tak, jak tylko Niemcy bić się potrafią. Generał Kleberg odpowiada: wykonaliśmy to, co do nas należało. Skończyła się amunicja, skończyliśmy się bić.
No właśnie, także to akurat taka trochę wyjątkowa sytuacja, bo obie strony zachowały się po żołniersku, można rzec. Nie było ani tu rozstrzeliwania jeńców, nie było takich właśnie czegoś, co plamiłoby jakby honor, a Polacy ten honor szczególnie, jak się okazuje, cenili. Jest jeszcze jedno ważne uzupełnienie, bo Kleberg w okresie PRL-u, pamiętamy ten czas, stał się na swój sposób ulubieńcem. Może dlatego, że nie był pisuczykiem, o czym już mówiłem, ale i dlatego, że był w ogóle lubiany przez żołnierzy. Był taką postacią bardzo bliską żołnierzom i chętnie cytowano ostatni rozkaz. Ale opuszczając jeden ważny szczegół w tym rozkazie, bo rozkaz był taki, to się tak zaczynał, z dalekiego Polesia, z Nadnarwi, z jednostek, które oparły się w Kowlu demoralizacji, czyli przedstawia jakby całą tą historię, jak to wojsko spływało do samodzielnej grupy operacyjnej Polesie. Potem mówi, że chciał iść na Warszawę, niestety to było niemożliwe. I potem jest takie zdanie, które zostało pokancelowane. Nie straciliście nadziei. To właśnie, co podkreślaliśmy. I walczyliście dalej. Najpierw z bolszewikami i to oczywiście zostało wykreślone.
Wycięte.
A ostatnio z Niemcami, bo tak to rzeczywiście było.
I, no, nastąpiła kapitulacja pod Kockiem. Co się stało z oddziałami, z generałem?
No więc generał poszedł do niewoli. I to tak można powiedzieć, przepraszam, to może nie jest, chcę tutaj tak pogaworzyć do końca takie pewne, na pewno nie jest pewne i nie wiem, czy tak można myśleć. Kleber poszedł do niewoli, był głównie w Murnau, tam gdzie było większość generałów i ta niewola była no, taka można też zgodna jakby z konwencją haską, więc tam rzeczywiście nie doznali jakichś krzywd, nie zagrażało, no, nic nie zagrażało ich życiu, ale miały lata, a oni tam siedzieli. Tracili po prostu
nadzieję,
padali w depresję. Ja widziałem notatki Kleberga właśnie z niewoli. On ciągle jakby ćwiczył, ciągle analizował działania, no, rwał się, ale był bez szans. Natomiast, i to jest pewien paradoks, można tak powiedzieć chyba o tym, że ci, którzy dostali się do niewoli sowieckiej, byli oczywiście zagrożeni, bo część zginęła w Katyniu, ale ta czołowa generalicja, Anders jest tego najlepszym przykładem, ale nie tylko, bo chociażby z naszych generałów Sulik i inni, doczekała tego momentu po wielu ciężkich, bardzo ciężkich doświadczeniach, że jednak wróciła do wojska i dane było im dalej walczyć. Poszli na Włochy, przecież mieli satysfakcję, Monte Cassino i tak dalej. A Kleberg należał do tych, którzy
takiej szansy nie mieli.
Takiej szansy nie dostali. Natomiast żołnierze w większości zostali puszczeni do części zresztą po drodze uciekała. Część znalazła się też w tych stalagach i we flagach oczywiście.
O bitwie pod Kockiem dzisiaj rozmawiałem z profesorem Adamem Czesławem Dobrońskim. Jeśli ktoś z Państwa chce uczcić bohaterów sprzed 80 lat, to można się wybrać do Kocka, gdzie odbędą się okolicznościowe uroczystości. Ich początek o 9 w sobotę 5 października. Dziś to wszystko. Lech Pilarski, do usłyszenia.
Tajemnice naszych czasów.